Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Tak to jest, że w życiu nieraz pewnie mówiliśmy o sobie, trzeba sobie jakoś poradzić a jest inne powiedzenie, które jest podobne do tego, w życiu możesz liczyć tylko na siebie, na nikogo innego. I być może nieraz słyszałaś tego typu stwierdzenia, być może nawet sam mówiłeś tego typu zdanie, powtarzałeś. I kto wie, może nawet w minionym tygodniu też powiedziałeś albo pomyślałaś coś takiego. W życiu trzeba sobie jakoś radzić. I być może byłaś w takiej sytuacji, kiedy było naprawdę ciężko, kiedy wydawało się, że jesteś sam, że nikogo nie masz, nie możesz liczyć na nikogo, tylko na siebie. Twoje możliwości były bardzo ograniczone. To był etap życia, który był bardzo nieciekawy, jednak nie poddałaś się, parłaś do przodu, poradziłaś sobie. Dzisiaj myślisz o tym, że to już jest historią, to należy do przeszłości. Wolałabyś nie wracać do tego momentu, wolałbyś nie przeżywać tego po raz kolejny. Poradziłeś sobie. Jest też inne powiedzenie, które jest bardzo popularne. Oby tylko zdrowie było. I to zdanie słyszę z ust ludzi, którzy mają świadomość przemijającego czasu. To znaczy, im starszy jestem, im ludzie są starsi, tym bardziej świadomi tego, że zdrowie to nie jest coś takiego, co jest mi dane na całe życie. Gdzieś to zdrowie po drodze można tracić. I ludzie, którzy mają świadomość, że przybywa im lat, niejednokrotnie powtarzają, oby tylko zdrowie było. Ale nawet jeżeli ci ludzie mają ręce i nogi i zdrowy umysł, to mimo, że jakieś tam organy ich ciała szwankują, to myślą sobie, no trochę jestem chory, mam różne problemy zdrowotne, ale jakoś sobie poradzę, bo przecież w życiu trzeba sobie jakoś radzić. Jednak nawet ci, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi, czasami jest, to jest trochę tak, jak na właśnie na tym zdjęciu ten mężczyzna. Czasami bywa tak, że życie nie tylko kuleje, możliwości są ograniczone, można nie tylko nie mieć zdrowia, mieć ograniczone możliwości, ale też można mieć obawę, że nawet to, co mam, to mogę stracić. I tak myśleć pewien mężczyzna, o którym chciałbym ci dzisiaj trochę opowiedzieć. Kiedy pojawił się na świecie, to jego rodzice pewnie zapatrzeni swojego syna mogli wybiegać myślami do przodu i zastanawiać się, no kim zostanie ten nasz cenny chłopiec. Jak to bywa z rodzicami noworodka czy małych dzieci. Tak, byli zmęczeni wstawaniem w nocy do swojego synka. Tak, czasami nie wiedzieli, jak się nazywają. Jednak jeden jego uśmiech rekompensował całe to ich zmęczenie. Nowe słowa, których się uczył, zabawne zachowania, to wszystko, jego uśmiech na jego twarzy, to wszystko rekompensowało zmęczenie rodziców. I ci dumni rodzice mogli patrzeć, jak ta mała pociecha dorasta. Jego historia jest utrwalona w drugiej księdze proroka Samuela. Pozwól, że podam ci ją w skrócie. Król Saul, jego syn Jonatan zginęli w bitwie. Dawid zostaje nowym, namaszczonym królem Izraela i pozostali członkowie rodziny Saula uciekają w obawie przed utratą życia. I to nie powinno dziwić. Są przekonani, że król Dawid potraktuje ich dokładnie tak samo, jak czynili to wszyscy ówcześni monarchowie, bo to był okres starożytnych dynastii i królów, niełatwy okres. Można powiedzieć brutalny okres, bo kiedy nowa rodzina dochodziła do władzy, to wszyscy z domu poprzedniego króla mieli powody, żeby w obawie o swoje życie szukać schronienia. Dlatego kiedy do opiekunki tego małego chłopca imieniem Mefiboszet docierają złe wieści z pola bitwy, to kobieta chwyta go i zaczyna uciekać. Autor tej księgi kreśli z nami scenę, którą można określić dwoma słowami, przerażenie i panika. To jest czwarty rozdział, czytamy takie słowa. Jonatan, syn Saula, miał syna imieniem Mefiboszet. Cierpiał on na niesprawność nóg, kiedy miał 5 lat, nadeszła z Jezreel wieść o śmierci Saula i Jonatana. Wówczas niańka Mefiboszeta rzuciła się z nim do ucieczki, lecz przy całym pośpiechu upadł on i doznał urazu nóg. Ta historia to prawdziwa historia o prawdziwym małym chłopcu, który nigdy nie stał się prawdziwym chłopakiem. Z niektórymi prawdziwymi chłopakami tak to jest, że w pewnym wieku sport jest dla nich ważny. Biegają za piłką, uczą się zwodów, uczą się driblingów, rywalizują ze sobą na podwórkowym boisku, zaczną chodzić na siłownię, dbają o tężyznę fizyczną. Ten jednak nie był w stanie stać się częścią tej grupy prawdziwych chłopaków. Są inni prawdziwi chłopacy. Z nimi tak to jest, że w pewnym wieku zaczynają rozglądać się za dziewczynami, próbując imponować im swoim wyglądem. Przyglądają się sobie w lustrze, poprawiają swoją fryzurę, nakładają trochę żelu na włosy, znowu poprawiają swoją fryzurę, oglądają się, patrzą na swój lewy profil i prawy profil, bo chcą się podobać dziewczynom. No, jest taka grupa chłopaków, którzy w pewnym wieku właśnie w taki sposób funkcjonują, ale ten, o którym mówię, nie był w stanie stać się częścią tej grupy prawdziwych chłopaków. Jest jeszcze inna grupa, to ci, których nie za bardzo interesuje sport, ich nie interesuje randkowanie. Dla nich liczy się osobisty rozwój albo kariera zawodowa. A dlatego w szkolnych szeregach wybijają się ponad przeciętność, mają najlepsze oceny, mają dobry start, chcą dostać się na najlepszą uczelnię po to, żeby mieć dobrą pracę i robić świetną karierę zawodową. Mefiboszet nie miał możliwości stać się częścią tej grupy chłopaków, ponieważ jego życie skończyło się, zanim się zaczęło. Kiedy po raz pierwszy spotykamy go na kartach Bożej Księgi Samuela, to chłopak ma jakieś 5 lat. I ogniwem łączącym wydarzenia z życia Mefiboszeta jest tekst, który jest dalej zapisany w tej księdze w 9 rozdziale. Kiedy dochodzimy do tego momentu, to Mefiboszet jest już młodym mężczyzną, który stracił całą swoją młodość bezpowrotnie. Tekst o tym nie mówi, ale myślę, że Bóg jeden wie, o czym ten chłopak myślał przez kolejnych kilka albo kilkanaście lat swojego życia od momentu, kiedy przestał chodzić. I sam Bóg mógłby powiedzieć, ile razy ten, który nie stał się prawdziwym chłopakiem, mógł powtarzać sobie: no, trzeba sobie jakoś w życiu radzić. Po latach odosobnienia Mefiboszet ciągle boryka się ze swoją ułomnością. Jeżeli ma jakiekolwiek marzenia, jeżeli o czymkolwiek marzy w życiu, to być może jednym z jego marzeń, kto wie nawet, czy nie jedynym, jest to, żeby zostawić go w spokoju, żeby nie został znaleziony. Przyszło mu żyć w czasach, kiedy imiona miały znaczenia, przypisywano im ogromną wagę. Jego imię znaczy ten, który niszczy wstyd, albo inaczej koniec wstydu. Jednak on ciągle, mimo znaczenia swojego imienia, ciągle żył w przeświadczeniu wstydu i nie chciał być rozpoznawany przez ludzi. Z drugiej strony Dawid jest nowym namaszczonym królem Izraela, który nie tylko króluje, ale też zdobywa serca ludzi. To jest ten moment, kiedy cały naród zaczyna go wychwalać i nie powinno dziwić. Ponieważ ten nieprzeciętny, namaszczony przez Boga król był w stanie 10-krotnie poszerzyć granice państwa. Siła militarna narodu jest teraz większa niż kiedykolwiek w historii. Wrogowie Izraela czują respekt. Dawid jest szczęśliwy, cieszy się dobrym zdrowiem, sytuacja polityczna i ekonomiczna kraju są w znacznie lepszej kondycji niż za czasów Saula. Winnice obfitują w urodzaj, spiżarnie są pełne, a serca Izraelitów spokojne. To taki bardzo rzadki okres pomyślności i Bożego pokoju w Izraelu. Można powiedzieć taki złoty wiek dla tego narodu. I to w takim właśnie kontekście są osadzone te słowa, które czytamy w pierwszych czterech wersetach naszego rozdziału. Jeśli można wyświetlić, to bardzo proszę. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba, tego wezwano do Dawida, król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? On odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Wyobrażam sobie Dawida, króla, który siedzi wygodnie w swoim komfortowym, wygodnym fotelu. Być może patrzy je przez okno i widzi ludzi uśmiechniętych, radosnych, widzi, że Bóg im błogosławi, widzi te wszystkie dobre rzeczy, które mają miejsce, rozgląda po swojej komnacie, suto zastawiony stół, piękne meble i być może to była taka chwila nostalgii, kiedy Dawid zadaje sobie to jedno pytanie. Czy jest jeszcze ktoś z domu Saula, komu mogę wyświadczyć przysługę ze względu na Jonatana? W tym pytaniu jedno słowo wypycha się przed inne i to słowo, to określenie jest jednocześnie określeniem, które pojawia się trzy razy w tym krótkim tekście. To słowo to łaska. Ci, którzy pochylają się dzisiaj nad tłumaczeniem hebrajskiego tekstu, drapią się często po głowie i zastanawiają się, no jak my możemy to słowo przetłumaczyć, ponieważ hesed to słowo, które można oddać przynajmniej na 6 albo 7 różnych sposobów. Przysługa, dobroć, wierność, przychylność, niezasłużona przychylność. Tak naprawdę trudno jest oddać jednym słowem to określenie, które w tym momencie pada z ust Dawida. Król Dawid odwołuje się do wcześniejszego zobowiązania w stosunku do Jonatana, do swojej przyjaźni z Jonatanem, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, które towarzyszą życiu Dawida w tym danym momencie, słowa te oznaczają tyle, co chcę okazać komuś łaskę z domu Jonatana tak, jak mi Bóg ją okazał. Zwróć uwagę, że Dawid nie pyta się, czy jest jeszcze ktoś z domu Saula, kto zasługuje? Ktoś, kto się kwalifikuje? Ktoś, kto jest wystarczająco mądry? Ktoś, kto pasowałby do naszego królewskiego otoczenia? A ktoś, kto nadawałby się do królewskiej armii? Nie. Dawid po prostu pyta, czy pozostał jeszcze ktoś? Ktokolwiek. To pytanie jest nasączone łaską, trochę tak jak gąbka się nasącza wodą, kiedy ją na chwilę zanurzysz. Wbrew pozorom to nie jest takie łatwe pytanie. Jedno ze starych perskich przysłów brzmi: trudniej jest zadać właściwe pytanie, aniżeli dać właściwą odpowiedź. Bo wiesz, na czym polega problem z łaską? Łatwo się o niej mówi. Znacznie trudniej ją okazać. A nawet ja myślę, że teraz to i nawet trudno jest o niej w ogóle mówić. Bo kiedy tak naprawdę zrozumiesz, czym jest łaska, że to jest niezasłużona przychylność wobec tej drugiej osoby, to znaczy coś, co chcesz dać tej drugiej osobie, pomimo że ona zupełnie na to nie zasługuje, nawet może być twoim wrogiem, może być plecami do ciebie odwrócona, może ci pluć twarz, a ty dalej chcesz okazać tej osobie przychylność. Zobacz, jak reaguje na to pytanie Syba, sługa Saula. Pozostał jeszcze syn Jonatana, ale. Jest jeszcze jeden człowiek, ale on jest kaleką. Czytałem ten tekst wiele razy. Za każdym razem, kiedy go czytam, to sobie myślę, to zastanawiam się, dlaczego Syba musiał od razu dodać to ale. Pozostał jeszcze jeden chłopak, ale on jest niepełnosprawny. to zupełnie tak, jakby znając, a przynajmniej wydawało mu się, że wie, że zna dynamikę dworu królewskiego, zupełnie tak, jakby chciał powiedzieć, jest jeszcze ktoś, ale wątpię, żeby ten ktoś był do czegokolwiek przydatny. Wątpię, żebyś królu chciał kogokolwiek takiego jak on. Bo on po prostu nie pasuje. On nie jest wystarczająco królewski. On do niczego ci się nie przyda tak naprawdę. On jest inny, on nie jest taki jak my wszyscy, on nie potrafi chodzić, czytaj, on nie będzie w stanie robić czegokolwiek w swoim życiu. Wiecie, kiedy czytałem tą historię, sobie myślałem, nie wiem, nagle ni stąd, ni zowąd przypomniało mi się zdanie, które mi powiedział jeden z moich dobrych znajomych, który uczył się grać na instrumencie jako młody chłopak, nie miał za wiele wsparcia w domu rodzinnym, nie zachęcano go, on myślał sobie, no musisz sobie jakoś w życiu poradzić, więc próbował różne rzeczy i próbował uczyć się gry na instrumencie i kiedy poszedł na lekcję gry, to nauczyciel po pierwszych kilku lekcjach powiedział, oj chłopaku, z tej mąki to już chleba nie będzie. Ty nic nie zdziałasz w życiu. Ty nic nie osiągniesz. I nie wiem, jak to było w twoim życiu, ale być może słyszałeś to wielokrotnie. Ten pociąg odjechał. Ty niczego nie osiągniesz. Nie dotrzesz, nie dotrwasz, nie zrobisz, nie potrafisz, nie umiesz. Nie nadajesz się. Tak, rzeczywiście masz to, to i tamto, ale trochę tak jak Syba. Dawid się w ogóle nie pytał o stan zdrowia. Nie pyta się, czy ktoś zakwalifikuje się, zasługuje ktoś, ktokolwiek. Podoba mi się reakcja Dawida, ponieważ Dawid nie mówi, o tak, naprawdę? A jak poważny jest jego problem? Potrafi trochę chodzić, czy w ogóle nie potrafi chodzić? A naprawdę jest z nim tak źle, czy może jednak coś tam da radę ten mały chłopak? Raczej to jest trochę tak, jakby Dawid miał problemy ze słuchem. Bo zadaje pytanie, czy jest jeszcze ktoś z domu Saula, komu mogę okazać przysługę, niezasłużoną przychylność. Syba mówi, tak, jest ktoś taki, ale on jest niepełnosprawny, a Dawid zupełnie nie słyszy tej drugiej części zdania, tylko mówi, pyta się, gdzie on jest? Jedno pytanie, które ocieka niezasłużoną życzliwością. Pytanie zadane przez tego, który rozumiał łaskę i który doświadcza łaski w swoim życiu. Boża łaska ma to do siebie, że mogą jej doświadczać ci, którzy nie radzą sobie w życiu. Posłuchaj dalej, jak to wyglądało. Król Dawid posłał zatem po niego i sprowadził go z domu Makira, syna Miela, z Lodabar, a gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz, oddał mu pokłon, a Dawid rzekł, Mefiboszecie, ten na to, oto sługa twój, rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana, chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twojego dziadka, ty sam zaś będziesz jadł u mojego stołu po wszystkie czasy. I dalej jeszcze, jeśli możemy, oddając mu pokłon, rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego wszystko, co należało do Saula i do całego domu jego daję synowi twojego pana. I dalej proszę, będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie, twoi słudzy, będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana, lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Rzekł do króla, wszystko co rozkazał mój pan król, to sługa uczyni. Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Kulawy Mefiboszet był bez wątpienia wystraszony, kiedy przeprowadzono go do pałacu. Wiedział, co się stało z jego wujem Iszboszetem. Do tej pory jego kluczowym słowem w życiu mogło być słowo anonimowość. Nie chciał być odnaleziony, a przynajmniej nie przez króla, który objął tron po jego dziadku. Jednak nie za bardzo mógł odmówić, kiedy przybył po niego królewski posłaniec i zanim mógł się zorientować, zanim mógł w to uwierzyć, stanął twarzą w twarz z tym samym królem, który chcąc okazać mu łaskę, już na samym początku zwraca się do niego z takimi kojącymi słowami, nie obawiaj się. Chłopak, który postrzega samego siebie jako sługę, jako niegodnego sługę i używa w odniesieniu do siebie jednego z najbardziej obrazowych określeń, jakie były do dyspozycji człowieka w tamtych czasach i w tamtej kulturze. Jeżeli chciałeś powiedzieć komuś, że jesteś totalnym dnem, bezwartościowym, nic niewartym, nie warto w ciebie inwestować, to mówię, że jestem zdechłym psem. Tak o sobie mówi, tak o sobie myśli Mefiboszet. Ciekawe jest to, że wcześniej Dawid użył w odniesieniu do siebie tych samych słów, kiedy był ścigany przez Saula. I te słowa wyrażają obraz tego chłopaka, samego siebie. Niegodny, gardzony, bezwartościowy, nic nie warty. Jestem tylko, mówi, jestem tylko bezużytecznym kaleką mieszkającym w Lodabar, czyli na bezludziu, na pustkowiu, tam, gdzie nic nie ma. Chłopak, który żył z przekonaniem, że jest osobnikiem drugiej kategorii, człowiek bez statusu społecznego, bez znaczenia, bez wartości dla kogokolwiek, takie można być absolutne zero, dopóki nie doświadczył łaski ze strony króla Dawida. Łatwo się mówi łasce. Trochę trudniej ją okazywać. Ale jeżeli łaska ma być łaską, to prawdziwa łaska, łaska, która jest zrozumiana, zawsze przekłada się na praktyczne kroki. Ta łaska nie pozostaje tylko w sferze abstrakcji. To nie jest tylko czcza paplanina albo taka gadanina chrześcijańska. Mefiboszet dostał posiadłość z powrotem. Mógł jadać posiłek przy stole króla. 4 razy w tej relacji mowa jest o tym, że Mefiboszet będzie jadał po wsze czasy przy królewskim stole. Wyrażenie, które wskazuje na ciągłość, na regularność, na specjalne przywileje, na królewski patronat. Taki przywilej bez zasług. Jak nierzeczywiste marzenie, którego Mefiboszet nie odważyłby się marzyć. Bo z łaską tak to jest, że ona nie jest abstrakcyjną koncepcją, ale praktycznym działaniem samego króla, który może wszystko. Od króla wychodzi, ale przechodzi dalej, na tych, którzy należą do króla, aby mogli okazywać tę łaskę innym i zachowywać się po królewsku. Zobacz, jak kończy się ta historia. Mefiboszet zatem jadał przy stole królewskim, jakby był jednym z synów króla, czytamy. Miał on także młodego syna, który nosił na imię Mika. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zamieszkał w Jerozolimie, ponieważ zawsze jadał przy stole królewskim. Cierpiał on na niepełnosprawność obu nóg. Nie bez powodu ta historia się zaczyna i kończy tak samo, bo zaczyna się od tego, że był chłopak, który był niepełnosprawny i kończy się na tym, że ten chłopak jest niepełnosprawny. Ta historia zaczyna się w momencie, kiedy chłopak ma 5 lat, wtedy się przynajmniej dowiadujemy o nim. Później dowiadujemy się, że jest już młodzieńcem, który próbuje się schować, który jest niegodzien, który się czuje bezwartościowy. Ale chciałbym, żebyś puściła wodze fantazji i wyobraziła sobie tą historię 5 lat później. Wyobraź sobie taką scenę. Słychać gong, który oznajmia porę posiłku. I nagle w szerokim, pięknym holu prowadzącym do jadalni pojawia się grupa młodych, pięknych, uśmiechniętych ludzi. To ludzie, którzy mieszkają na dworze królewskim. Jest Amon, bystry chłopak. Nie da się go oszukać, nie da się go wyrolować. Pewnie stawia kroki do bankietowej sali. Obok niego jest piękna, młoda Tamar. Długie, czarne włosy. Kroczy majestatycznie. Obok niej przystojny Absalom. Tuż obok Salomon, którego mądrość przekracza mądrość wielu ludzi tamtych czasów. I zaraz obok Joab, dzielny wojownik. Umięśniony mężczyzna, który niejedno widział, niejedno przeżył. Ten, który potrafi walczyć. I gdybyśmy mieli... Gdyby mieli nam hollywoodzcy reżyserzy przedstawić tę scenę, to być może byłaby to scena, kiedy akcja się zwalnia i ta grupa ludzi kroczy uśmiechnięta majestatycznym krokiem, ale kiedyś tak przyjrzeć tej grupie, to gdzieś tam z tyłu za nimi zobaczysz, że coś się dzieje. I że za nimi porusza się w stronę sali jadalnej, sali bankietowej Mefiboszet. Nie jest w stanie tak szybko iść. Ma dwie kule, które stukają jednostajnym rytmem o tą piękną podłogę i próbuje się jakoś przemieszczać. Próbuje dojść do jadalni. Siadają wszyscy, najpierw ci młodzi, piękni, później ten równie młody, ale nie aż tak piękny Mefiboszet, aż w końcu wchodzi król Dawid, zasiada i rozpoczyna czas posiłku. Dzięki łasce życie tego doświadczonego życiem młodego mężczyzny brało inny kierunek. I z dalszej historii dowiadujemy się, że Mefiboszetowi urodził się syn, któremu nadał imię Mika. To znaczy, kto jest taki jak Bóg? W domyśle nikt. Nie ma nikogo takiego jak Bóg. To jest imię, które Mefiboszet nadał swojemu synowi. Jak myślisz? Czy Mefiboszet zrozumiał łaskę? A z drugiej strony, kiedy przyjrzeć się bliżej każdemu z nas, to okaże się, że my wszyscy na swój sposób jesteśmy trochę takimi kalekami. Duchowymi nędzarzami, którzy często są zdruzgotani, połamani życiem i w takim momencie swojego życia, że wolelibyśmy, żeby inni nam dali spokój. Nie chcemy być odnalezieni. Jesteśmy w takim momencie naszego życia, ponieważ wydarzyło się może coś, na co nie miałaś zupełnie wpływu. Gdybyś miała, to wybrałabyś inaczej. Ale czasami tak to jest, że sami podejmowaliśmy decyzje, które sprawiły, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Bo decyzje mają swoje konsekwencje. I jakkolwiek by nie mówić, że w życiu trzeba sobie jakoś radzić, to większość z nas w różnych momentach naszego życia sobie do końca nie poradziła. Dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Zdruzgotani, poturbowani, zniechęceni. A Bóg? No właśnie. Nikt inny jak Bóg jest tobą żywo zainteresowany. Nikt inny jak Bóg ciągle szuka. Nikt inny jak Bóg ciągle czeka, ciągle wychodzi naprzeciw, ciągle daje ci kolejną możliwość i kolejną możliwość. Nikt inny jak Bóg jest w stanie wysłuchać ciebie i zrozumieć ciebie i dać ci nowe życie, którego nikt inny nie jest w stanie ci dać. Tylko Bóg to potrafi. I właśnie ten Bóg zadaje ciągle pytanie, czy jest jeszcze ktoś, ktokolwiek, komu mógłbym okazać łaskę. Słowo, które trudno wymówić, jeszcze trudniej zrozumieć. Bóg daje nam swoją niczym niezasłużoną przychylność i w pewnym sensie można powiedzieć, zaprasza do swojego stołu łaski. Ale ten Bóg, który okazuje nam łaskę, jednocześnie zachęca nas, abyśmy okazywali tą łaskę innym. To, czego już tutaj możemy doświadczać od Boga, jest tak naprawdę namiastką czegoś niezwykłego, co czeka nas tam w górze, kiedy przyjdzie taki dzień, pójdziemy na spotkanie z Nim, z tym, który jest źródłem wszelkiej łaski i wszelkiego przebaczenia. Wczoraj pytanie Dawida brzmiało, komu mogę wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana? Pytanie dzisiaj może brzmieć, komu spośród ludzi, którym jestem otoczony, mogę wyświadczyć łaskę ze względu na Jezusa? Bo On pierwszy okazał mi łaskę. I wiesz co, to pytanie tak naprawdę ociera się o autentyczność twojego chrześcijaństwa. Paweł miał 16 lat. Był w wieku mniej więcej Mefiboszeta, który trafił na dwór królewski. Paweł nie trafił na dwór królewski, Paweł trafił do szpitala, ponieważ dał nurka do wody i ten, który jeszcze do niedawna myślał, że dobrze pływa, że świetnie sobie radzi, że jest wysportowany, tak niefortunnie dał tego nurka, że wylądował na śrubach w szpitalu. Kilka dni później odwiedził go pastor Irek. Usiadł przy tym łóżku i po chwili krótkiej rozmowy powiedział: Paweł, ja nie jestem w stanie ci pomóc. Ale znam Boga, który może zrobić dla ciebie jedną z trzech rzeczy. Może dać ci życie, nowe życie duchowe, kiedy przyjdziesz do Niego i wyznasz Mu, że sobie nie poradzisz, że zasługujesz na Boży gniew, pomimo tego, co się stało. Jeżeli to wyznasz, On ci może dać życie i przyjmiesz Jego łaskę, to da ci nowe życie duchowe. Może ci to dać w każdej chwili. Życie duchowe i może cię uzdrowić fizycznie. Może też dać ci życie duchowe i zabrać cię z tego świata. Albo trzecia rzecz, może dać ci życie duchowe i pozostawić cię kaleką na resztę życia. Tego popołudnia w tym szpitalu miała miejsce być może najbardziej gorliwa modlitwa, o jakiej słyszałem. Irek modlił się o tego chłopaka, ten chłopak wyznawał swój grzech, oddawał swoje życie Jezusowi i prosili razem Boga, błagali o to, żeby Bóg go dźwignął z tego łóżka. Paweł stał się innym człowiekiem, bo tego dnia Jezus zmienił jego życie, ale ten sam Jezus zostawił go na wózku inwalidzkim. Kilka lat temu spotkałem Irka i jedno z moich pierwszych pytań brzmiało: jak tam Paweł? A Irek powiedział mi: Paweł odszedł. Miał niewiele ponad 30 lat. Ale tak naprawdę jego życie, mówi Irek, było zadziwiające. Bo kiedy siedział na tym wózku, to bardzo szybko terapeuci, psychologowie, psychiatrzy mówili: będzie kryzys, będzie kryzys, będzie kryzys. A kryzysu nie było. Chłopak skończył szkołę średnią, później ci powtarzali jak mantra: będzie kryzys, ale kryzysu nie było. Dostał się na studia, skończył studia, w końcu ci wszyscy fachowcy odpuścili, przestali powtarzać, że będzie kryzys. Za to matka nie chciała dawać wiary, kiedy Paweł powiedział: chciałbym mieć komputer taki, który reaguje na dźwięk moich słów. A mama powiedziała: Paweł, wybij to sobie z głowy, co ty myślisz? Kto ci da taki komputer? Kto ci kupi 20 kilka tysięcy? W ciągu miesiąca znalazły się fundusze na ten komputer, na którym Paweł pracował, ale też którego mógł używać na Bożą chwałę. Paweł całe życie przykuty do wózka rozpowiadał wszystkim innym dookoła, że Bóg dał mu znacznie więcej niż kiedykolwiek by się spodziewał. Paweł miał marzenie, marzył o tym, że któregoś dnia będzie biegał razem z Jezusem. A w międzyczasie, póki żył na tej ziemi, to był świadectwem, wyjątkowym świadectwem Bożej łaski. I obdzielał tą łaską innych, bo sam był świadomy tego, że otrzymał łaskę od Boga. Bo taki jest Bóg. Daje nam więcej niż to, czym jesteśmy w stanie myśleć i marzyć. Okazuje nam hesed, niczym niezasłużoną przychylność. Król okazał wtedy Mefiboszetowi łaskę. Król królów okazał łaskę Pawłowi, bo prawdziwy król może wszystko. I tak to jest właśnie z tą Bożą łaską. Ona jest tak niesamowita, że może dosięgnąć i zaskoczyć każdego. Również ciebie. A kiedy naprawdę cię dotknie, kiedy tak naprawdę cię dotknie, to będziesz chciał okazywać ją innym. O to się modlę dla ciebie i dla siebie.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.